Chwała Ci, Boże, chwała Ci, nasz Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za ten czas, za ten niedzielne popołudnie, że możemy się tu w międzyczasie spotkać. Dziękujemy Ci, nasz Boże, za ten wielki przywilej, że możemy znowu się budować Twoim Słowem, możemy słuchać Twojego Słowa, możemy przyjmować to, co Ty dla nas przygotowałeś na ten dzisiejszy dzień, na te dzisiejsze popołudnie. Dziękujemy Ci, nasz Boże. Dziękujemy Ci, nasz Panie. Amen. Witam Was, drodzy bracia i siostry, na tym dzisiejszym nabożeństwie. Że możemy znowu się spotkać, możemy budować się, możemy słuchać Bożego Słowa. Bóg dla nas przygotował coś dzisiaj specjalnego dla nas. Nasz Ojciec przygotował coś wspaniałego dla swoich dzieci, jak to na każdym kazaniu Bóg ma dla nas coś wspaniałego, tak i dzisiaj Bóg coś przygotował. Dlatego zechciejmy nastroić nasze serca, zechciejmy wyciszyć się i skupić się na tym, co nasz Pan ma nam do dzisiaj do powiedzenia. Panie nasz, przygotuj nas na dzisiejsze słowo, daj nam namaszczenie, abyśmy mogli słuchać Twojego słowa ze zrozumieniem i z pragnieniem, aby te słowa wdrażać w życie. Chwała Ci, nasz Boże, chwała Ci, nasz Panie. Amen. Bracia i siostry, będziemy Ci rozważać słowo zapisane w Ewangelii Jana w 6 rozdziale od wiersza 30 do wiersza 59. Ewangelia Jana, 6 rozdział, wiersze 30 do 59. Czytamy tutaj tak. Rzekli tedy do Niego, jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Wtedy szemrali Żydzi przeciwko Niemu, iż powiedział, ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I mówili, czy to nie jest Jezus, synu Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc teraz możemy mówić, z nieba stąpiłem. Wtedy Jezus odpowiedział i rzekł im, nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków, i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Nie jakoby ktoś widział Ojca. Ojca widział tylko ten, który jest od Boga. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja mu dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może nam dać swoje ciało do jedzenia? A to rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który zstąpił z nieba. Nie tak, jak jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. Bracia i siostry, czytamy ten fragment, troszkę dłuższy wziąłem. Możemy sobie jeszcze go tam dokończyć w domu, bo to nie jest cały rozdział, który zacytowałem. Ale chciałem, żebyśmy większy kontekst tego poznali. O czym ten fragment dokładnie mówi? Co Jezus chciał uzyskać, rozmawiając ze swoimi uczniami, z tymi, którzy go słuchali? Ale fragment ten mówi też o jednej tej rzeczy. Jest to kolejny też dowód na to, jak przewrotne jest serce człowieka. Jak przewrotne jest serce człowieka. Raptem poprzedniego dnia ci ludzie, którzy z nim teraz rozmawiali, widzieli, jak Jezus nakarmił 5000 mężczyzn 5 bochenkami chleba i 2 rybami. Może większość z nich była wśród tych, którzy tam wtedy byli i jedli te chleby i te ryby. A następnego dnia przychodzą do Niego i żądają znaku, który potwierdzałby, że Jezus jest Synem Bożym. Mieli znak raptem parę godzin wcześniej, jak wspaniale Jezus ich nakarmił w cudowny sposób, a teraz przychodzą do Niego, proszą o znak, bo to, co widzieli, to nie był żaden znak, tylko po prostu nakarmili się, przyjęli to jako jeden z większych posiłków, tylko nie przygotowała to ich żona, czy ich matka, czy siostra, tylko dał im to ktoś inny. Po prostu najedli się i nie myśleli w ten sposób dokładnie, co to był za znak, nakarmienie tych 5000. Jak większość niewierzących chcieli najpierw zobaczyć, a potem uwierzyć. Chcieli najpierw zobaczyć, a potem uwierzyć. Werset 30 mówi: jaki znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Widzimy? Widzieli i uwierzyli. Jakie dzieło wykonujesz? Bóg działa zupełnie inaczej. Boży porządek jest zupełnie inny. Bóg mówi: jeśli uwierzycie, to ujrzycie. Jeśli uwierzycie, to ujrzycie. Wiara musi być zawsze pierwsza. Wiara musi być zawsze pierwsza. W Ewangelii Jana, 2 rozdział 18-21. Ewangelia Jana, 2 rozdział, przepraszam. Ewangelia Jana, 2 rozdział, wiersze 18-21. Czytamy: wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do Niego: jaki znak okażesz nam na dowód, że Ci to wolno czynić? Jezus odpowiadając, rzekł im: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a Ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Ale On mówi o świątyni ciała swego. Widzimy podobną sytuację. Jezus mówi w tym fragmencie, który czytaliśmy, tym podstawowym, aby spożywali krew Jego, pili krew Jego i spożywali ciało Jego. Jak czytamy w wierszu 54, kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. I oni nie potrafili tego zrozumieć. Jak to można pić i jeść takie rzeczy? Patrzyli na Jezusa jako na osobę fizyczną. Jedli jakiś czas temu chleb, ponad 5000 mężczyzn, najedli się i nie myśleli. Myśleli: o, zwykły fizyczny posiłek. Zwykły fizyczny posiłek. Tutaj Jezus mówi: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni odbuduję. A oni myśli w sposób fizyczny i mówią: 46 lat budowano tę świątynię, a w te 3 dni chcesz ją odbudować? Ale On mówi o świątyni ciała swego. Jezus często używał fizycznych przykładów, aby pokazać duchową rzeczywistość. I tu zawsze był zgrzyt między tym, co mówił Jezus, a tymi ludźmi, którzy Go słuchali. Bo nie wiązali tego, co mówił Jezus, z wiarą. U nich wiara była w tym czasie nieczynna. Czy to jest mowa dla ludzi niewierzących? Jezus rozmawiał z ludźmi, którzy wierzyli w Boga, którzy chcieli pójść za Jezusem, ale nie dołączali do tego wiary swojej. W 35 wierszu i 36 tego głównego fragmentu czytamy: ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. Kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Kiedy Jezus powiedział o tym chlebie Bożym, który z nieba zstępuje, w wierszu 33 daje światu żywot, wtedy w 34 Żydzi powiedzieli do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Oni myśleli znowu o chlebie fizycznym. Że jak zjemy ten chleb, który mówi Jezus, nie będziemy pragnąć, nie będziemy łaknąć przez cały czas. O, to dobrze, nie będziemy musieli chodzić, kupywać chleba, nie będziemy musieli chodzić, piec chleba, tylko raz się najemy i będzie wszystko dobrze, będziemy zaspokojeni. Jezus mówił tu o duchowym aspekcie, a oni dalej myśleli o fizycznym. Dalej myśleli o fizycznym. Dlatego, kiedy słuchamy Słowa Bożego, zawsze musimy pytać się Ducha Świętego, co w duchowy sposób Bóg przez Twoje Słowo chce nam przekazać. Wiele słów, które mówi Jezus, nie można traktować, nawet nie wolno nam traktować w sposób dosłowny albo fizyczny, bo się zawsze rozminiemy z Bożą wolą. Można posądzać Jezusa, że promował kanibalizm, chociaż Jezus nie promował takich rzeczy. Chociaż mówił o spożywaniu ciała i picia krwi Jego, ale to zupełnie chodziło o to, żeby mieć z Nim społeczność, żeby karmić się Jego Słowem codziennie. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział mówi, że Jezus jest tym ciałem, które należy spożywać. Jezus jest tym chlebem, które należy spożywać. On jest tym Słowem. On jest tym Słowem. Dlatego kiedy spożywamy ciało Jezusa Chrystusa, napełniamy się Nim w duchowy sposób. Karmimy się Jego Słowem. Gdy pijemy Jego krew, czyli przychodzimy do Boga, omywając się Jego krwią, aby Bóg nasz przebaczył nam wszystkie grzechy, aby nas odmył, aby nas usprawiedliwił, aby nas oczyścił. To jest właśnie to, o czym Jezus mówi. Oni myśleli zupełnie o czymś innym. Oni zupełnie o czymś innym myśleli. Chcieli znaku. Trzeba było potwierdzać to, czy Jezus jest tym, za kogo się podaje. W Ewangelii Marka, 8 rozdział, 11-12 czytamy: i wyszli faryzeusze i zaczęli z Nim rozprawiać, a wystawiając Go na próbę, żądali od Niego znaku z nieba. I westchnąwszy w duchu swoim, rzekł: czemu ten ród żąda znaku? Zaprawdę powiadam wam, że temu rodowi znak nie będzie dany. Widzimy, chcieli od Boga znaku. Tutaj przy wierszu 30 czytamy: jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? I tutaj oni w wierszu 31 zrobili odniesienie do życia na pustyni Izraelitów i powiedzieli: ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleba z nieba dał im, aby jedli. Żydzi, nawiązując do Starego Testamentu, przypomnieli Jezusowi cud zesłania manny. Dawali Jezusowi do zrozumienia, iż On nigdy nie uczynił nic tak wspaniałego. Zacytowali Psalm 78, wiersze 24 i 25. Psalm 78, 24-25. Spuścił im jak deszcz mannę na pokarm i dał im zboże z niebios. Wszyscy jedli chleb anielski i zesłał im żywności do syta. I myśleli tak: skoro Mojżesz ściągnął chleb z nieba, doszli do błędnego wniosku, że Pan nie jest tak wielki jak Mojżesz, ponieważ jedynie pomnożył już istniejące pożywienie. Pomnożył już istniejące pożywienie, czyli no, Jezus zbytnio się nie popisał. Mojżesz zrobił coś, co nie istniało, a Jezus tylko pomnożył, co już istniało. Pan Jezus odpowiedział im na dwa sposoby. Powiedział: to nie Mojżesz dawał mannę, ale Bóg. To nie Mojżesz dawał mannę, ale Bóg. O czym doskonale wiemy. I druga rzecz, manna nie była prawdziwym duchowym pokarmem z nieba. Nie była pokarmem, ona była z nieba, ale nie była duchowym pokarmem. Była ona fizycznym pokarmem przeznaczonym dla ciała, którego wartość ograniczała się tylko do tego życia. Pan Jezus mówił tutaj o prawdziwym, doskonałym chlebie, o sobie, który Bóg daje z nieba. Jest to chleb dla ducha ludzkiego, a nie dla ciała. Jest to chleb dla ducha ludzkiego, nie dla ciała. Pan Jezus objawił się jako chleb Boży, który stąpił z nieba i daje życie. I tu pojawia się przewaga chleba Bożego nad manną. Jezus próbuje udowodnić Izraelitom, kim On jest, a kim był Mojżesz. Kim On naprawdę jest. Manna nie dawała życia, ale podtrzymywała Jego fizyczny wymiar. Nie była ona przeznaczona dla całego świata, ale jedynie dla Izraelitów. Izraelici żywili się manną na pustyni przez 40 lat. Jezus dał im tą mannę, aby mogli przetrwać na pustyni ten czas, kiedy szli do ziemi obiecanej. A Jezus, kiedy mówi o sobie, że On jest tym prawdziwym chlebem, który zstępuje z nieba i daje życie ludziom, nie tylko jednemu narodowi, ale całemu światu. I chleb, który mówi Jezus, ma duchowy wymiar. Duchowy wymiar. Żydzi, słuchając Jezusa, w dalszym ciągu myśleli o dosłownych bochenkach. Jezus, mówiąc o chlebie, mówił o sobie. Dlaczego tak się działo? Dlaczego taka była ich reakcja? Bo w sercach ich nie było ani odrobiny wiary. W sercach ich nie było ani odrobiny wiary. Jezus, kiedy przyjdzie powtórnie, czego będzie szukał? Będzie szukał, czy w kościele jesteśmy? Będzie patrzył, czy czytamy Biblię, czy się modlimy? Jezus wie o tym, czy modlimy się, czy czytamy Biblię, czy w kościele jesteśmy. Jezus o tym wie, ale Jezus przyjdzie i będzie szukał wiary. Będzie szukał wiary. Wiara jest potrzebna do wszystkiego. Wiara nie jest potrzebna tylko do tego, aby czynić cuda w imieniu Jezusa. To też. Wiara nie tylko jest potrzebna do tego, aby zwyciężyć problemy w naszym życiu w imieniu Jezusa. To też. Ale wiara jest potrzebna do całkowitej społeczności z Bogiem. Wszystko, co w Słowie jest napisane, bez wiary nie uda nam się przyjąć. Nie uda nam się zaakceptować, nie uda nam się wdrożyć w życie. Potrzebna jest do tego wiara. Potrzebna jest do tego wiara. Co widział Abraham, kiedy Bóg powiedział do niego, że będzie miał syna w tak podeszłym wieku? Co widział Abraham? Nic nie widział. Gdyby miał patrzeć tylko na ten fizyczny aspekt tego, co jest wokół niego, to Słowo Boże mówi, widział swoje obumarłe ciało i obumarłe ciało Sary. Tylko to widział. Ale podłączył się wiarą do tego, co mówi Bóg i narodził się Izaak. Z tej wiary, którą on miał, narodził się Izaak. Czytamy dalej, Jezus mówił tak, że Jezus jest chlebem życia. Ci, którzy do Niego przychodzą, znajdują w Nim wszystko, czego potrzebują, żeby zaspokoić swój duchowy głód. Jezus mówi, przyjdźcie do Mnie, a nigdy łaknąć nie będziecie. Kto wierzy we Mnie, widzimy, kto wierzy we Mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Duchowy głód zostanie całkowicie zaspokojony. Ci, którzy wierzą w Jezusa, na zawsze gaszą swe duchowe pragnienie. Na zawsze gaszą swe duchowe pragnienie. Żydzi żądali znaku, a to stoi przed nimi, stanął przed nimi największy znak ze wszystkich, on sam. A jednak nie wierzyli w Niego. Nie wierzyli w Niego. Patrzcie, kiedy Jezus miał być już sądzony przed swoją męką, stawiano Go przed Herodem. I co Herod chciał zrobić? Herod chciał zobaczyć jakąś sztuczkę przez Jezusa dokonaną, jakiś znak, jakiś cud przez Niego dokonany, bo Herod słyszał, że Jezus dokonuje cudów i chciał na własne oczy przekonać się, jak to jest, widzieć takie wspaniałe rzeczy. Ale się przeliczył. Jezus nic takiego przy nim nie uczynił. Do dzisiaj wiele osób skupia się na znakach. Skupia się na znakach. Nie skupia się, aby wierzyć, tylko skupia się na znakach. Boże, ja wystawię Tobie znak. Jeśli ten znak pokaże to, czy będzie się działo to. Jeśli pokaże coś innego, będzie się działo co innego. Wielu chrześcijan całe swoje życie prowadzi w ten sposób, jak dwa razy poprosił Gedeon, sędzia izraelski, w Księdze Sędziów opisany, gdy wystawiał przed Bogiem runo. I raz mówił, Panie, wystawię przed Tobą runo. Jeśli runo będzie mokre od rosy, a wokół ziemia będzie sucha, to będzie to i to. A następnym razem, Panie, jeśli runo będzie suche, a ziemia wokół runa będzie mokra, to będzie to i to. W to nie trzeba było wierzyć, tylko był stwierdzony fakt, że to się dokonało albo coś innego się dokonało. I wiele osób w ten sposób myśli, Boże, pokaż nam znak. Jeśli pokażesz nam znak, to zrobię to i to. A Bóg często nie pokazuje znaków. Albo pokazuje takie znaki, żeby je zobaczyć, trzeba uwierzyć. Trzeba uwierzyć. Jezus stanął przed Izraelitami i mówi, słuchajcie, to jest wolą Ojca Mego, jak czytamy w wierszu 40, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Kto widzi Syna, widzi ten najlepszy znak, który Żydzi mogli mieć i wierzy w Niego, ma żywot wieczny. Żydzi widzieli Syna, ale nie wierzyli w Niego. I problem był z otrzymaniem życia wiecznego. I Żydzi szemrali przeciwko Niemu, iż powiedział, ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. Czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc teraz może mówić, z nieba stąpiłem? Widzimy, oni patrząc na Jezusa, nie widzieli w Nim Boga, nie widzieli w Nim Zbawiciela świata. Widzieli tylko syna Józefa, cieśli, którego ojca i matkę znamy. Znamy siostry Jezusa, znamy braci Jezusa. A on mówi, z nieba stąpiłem. Powiedzieli oni do Jezusa, że Mojżesz dał im mannę. Tak, tylko Jezus powiedział, ojcowie wasi jedli mannę, którą dał wam ojciec, dał wam Mojżesz, przepraszam, i poumierali. Manna była na tamten czas i manna była tylko fizycznym pokarmem, aby Żydzi i tylko Żydzi w tamtych czasach mieli go spożywać. Mieli go spożywać. Tu natomiast jest chleb i ja nim jestem, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, mówi Jezus, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja mu dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. I Żydzi dalej nic nie rozumieli. A Bóg mówi tutaj, jeśli będziecie słuchać mego słowa, jak mówi pierwszy rozdział Ewangelii Jana, Jezus jest tym słowem. Słowo ma tą chwałę, a tą chwałę ma jedyny, jednorodzony Syn Ojca w niebie, Jezus Chrystus. Jeśli będziemy przychodzić do Boga i będziemy z wiarą słuchać tego, co On mówi, z wiarą. Jeśli brakuje nam wiary, prośmy Boga, a Bóg nam da wiary. Ale inaczej do Boga nie możemy przyjść, jak tylko przez wiarę, bo Boga nie da się zobaczyć. Bo Bóg jest duchem. Boga nie da się zobaczyć fizycznymi oczami. Da się go zobaczyć fizycznymi oczami wiary. Da się go zobaczyć, ale nie fizycznymi oczami. Wielu chrześcijan, podobnie jak ci Żydzi, chce Boga pojąć, zrozumieć fizycznymi zmysłami, oczami, umysłem. Chcą jakiś znak, chcą dotknąć Jezusa. Pamiętacie, kiedy Jezus zmartwychwstał, ukazał się uczniom i wśród pierwszego ukazania się uczniom nie było wśród uczniów Tomasza. I kiedy Jezus już oddalił się, zostali sami uczniowie na tym miejscu, gdzie przebywali, pojawił się Tomasz i oni z radością opowiedzieli mu, że Jezus zmartwychwstał i ukazał się nam. Co odpowiada Tomasz? Nie uwierzę, dopóki nie dotknę jego dłoni i nie włożę ręki w jego bok. Nie uwierzę. Muszę widzieć znak. I następnym razem, kiedy siedzieli wszyscy, już Tomasz był razem z nimi, wchodzi Jezus przez zamknięte drzwi i pierwsze słowa, jakie wypowiada, mówi: Tomaszu, przyjdź do mnie i daj rękę swoją. Dotknij mojej dłoni, dotknij, włóż rękę w mój bok, a nie bądź bez wiary. I dopiero Tomasz wtedy kala się i mówi: Bóg mój, Pan mój i Bóg mój. Dopiero teraz uwierzył? Chciał od Boga znak. Bracia i siostry, wiele osób w dzisiejszych czasach, chrześcijan, szuka zboru, do którego by przystać, szuka społeczności i kieruje się czym? Nie kieruje się tym, czy ta społeczność, czy nauczanie w tej społeczności jest zgodne z prawdziwą Bożą nauką. Czy tam jest głoszona cała pełna Ewangelia, jak mówi apostoł Paweł, cała pełna Ewangelia. Tylko ludzie myślą tak, a ciekawe, czy tam się cuda dzieją, czy wkładają ręce, czy prorokują, czy są uzdrowienia. Jeśli są, to do tego zboru przystanę. Jeśli nie, ten zbór ominę szerokim łukiem. Takie są, ludzie mają takie kryteria wyboru. Wiecie, jeśli będziemy mieli takie kryteria wyboru, żadnego zboru na świecie, który by nam odpowiadał, nigdy nie znajdziemy, bo zawsze w jakiejś społeczności coś nam się nie będzie podobało. Bo każda społeczność składa się z ludzi, niedoskonałych ludzi, którzy popełniają błędy. A musimy znaleźć Jezusa Chrystusa, musimy słuchać Go, a wtedy On powie nam, gdzie jest nasze miejsce. Gdzie jest nasze miejsce? On nam to wszystko powie, ale musimy uruchomić swoją wiarę, aby wiedzieć, co Bóg chce nam przekazać. Bóg często mówi niezrozumiałe rzeczy. Tu mówi, kto będzie spożywał moje ciało, będzie pił krew moją, będzie miał żywot wieczny. A przecież czytamy, że ten ma żywot wieczny, który przyjmie Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Tu w tej sytuacji Jezus mówi i idzie daleko dalej. Przyjąłeś mnie, to napełniaj się mną, czyli napełniaj się moim słowem. powinieneś być przepełniony, nakarmiony moim słowem. Żydzi mieli mannę fizyczną na pustyni, my mamy tą duchową mannę teraz. Tą duchową manną jest Jezus Chrystus. Musimy się ją napełniać. Ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, na zawsze gaszą swe duchowe pragnienia. A jakie są duchowe pragnienia? Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 10 wierszy. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 10 wierszy. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc, i tu słuchajmy, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. To jest głód duchowy. Jezus przychodzi naprzeciw tym pragnieniom i zaspokaja je. Tak, Jezus nie wspomina o naszym fizycznym głodzie, o naszym fizycznym pragnieniu. Jezus o tym nie wspomina. Nie wspomina o naszych potrzebach. On też je zaspokaja. Ale jak czytamy w Ewangelii, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Szukajcie najpierw tego chleba Bożego, który przychodzi z nieba, tego chleba żywota. A chleb ten fizyczny zostanie nam dodany. Zostanie nam dodany. Ale żeby mieć chleb żywy, aby nakarmić się tym chlebem, trzeba wierzyć. Jak czytamy jeszcze raz w wierszu 35 i 6 tego głównego fragmentu, odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem żywota, ja jestem tym prawdziwym znakiem, który przychodzi. Lepszego znaku nie będziecie mieli. Kto do mnie przychodzi, czyli nie kogo ja pociągnę, ale kto do mnie przychodzi, czyli ma pragnienie, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiedziałem wam to wszystko i dalej mi nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Nie wierzycie mi, mówi Jezus, chociaż widzieliście mnie. Do tego wszystkiego potrzebna jest wiara. Podam na koniec taki ciekawy przykład. Wiecie, czym jest spadochron? No, używają go żołnierze, używają go sportowcy, którzy zajmują się skokiem ze spadochronem. Ale masz taki zapakowany spadochron przed użyciem i co w nim widać? No, możesz go rozpiąć, możesz go rozłożyć, rozciągnąć go na ziemi i co? To będzie kawałek takiej szmaty z kilkoma linkami. Będzie miał taki bezkształtny, bezładny kształt, taki no niezachęcający. Ale to jest spadochron. Ale dopiero wtedy zobaczymy, do czego on się nadaje, zobaczymy, jak on działa, wtedy, kiedy wyskoczymy z samolotu i pociągniemy za linkę uruchamiającą spadochron. Dopiero wtedy zobaczymy, jak spadochron się rozłoży i pomoże nam powolutku wylądować na ziemi po skoku z samolotu. Ale dopiero wtedy spadochron się otworzy, jak wyskoczymy z samolotu. Wyskoczyć z samolotu to jest potrzeba wiary. Wyjść poza ludzkie ramy, poza ludzkie sposoby myślenia, potrzeba na to wiary. Aby posłuchać Boga, aby zobaczyć, jak Słowo Boże działa w naszym życiu, potrzebujemy wiary. Potrzebujemy wyskoczyć z tego samochodu. Jakby spadochronem tym było Boże Słowo, które będzie działać. Ale Bóg mówi, musisz wyskoczyć. Jeśli nie wyskoczysz z samolotu, jeśli mi nie uwierzysz, nic w swoim życiu nie zobaczysz. Nic w twoim życiu nie zobaczysz. Musisz wyskoczyć z samolotu. Ktoś powie, no ja nie mam odwagi wskoczyć z samolotu. Musimy wiedzieć, że spadochron się otworzy, że swobodnie, bezpiecznie wylądujemy. Czasami może się spadochron nie otworzyć. Jest to ryzyko. A wielu ludzi pomimo to skacze ze spadochronu. U Boga nie ma takiego ryzyka. Boże Słowo zawsze zadziała. Nie jest tak, że Boże Słowo nie zadziała i my zginiemy. Umrzemy z głodu, pójdziemy do piekła. I jeśli Słowo Boże działa, a działa na pewno, to musimy w nie uwierzyć. Jeśli w nie uwierzymy, zobaczymy, jak Słowo Boże zacznie działać. I dopiero zobaczymy i doświadczymy, że Słowo Pańskie jest Słowem żywym. Nie są to tylko już wtedy słowa na kartach Biblii albo słowa, które słyszymy z kazalnicy, ale słyszymy i widzimy to, że Słowo to jest żywe. Działa w nas. Działa w naszym życiu. Dlaczego? Bo wierzymy. Wiara uruchamia Słowo Boże. Wiara uruchamia. To Słowo Boże staje się żywe. Bóg wysyła Słowo Boże. Bóg wysyła swoje Słowo do naszego życia, aby wypełniło swoją pracę. Słowo Boże nie wypełni swojej pracy, jeśli nie będziemy wierzyć. Jeśli nie będziemy wierzyć. Jezus w tym fragmencie, nie tylko w tym, próbował uruchomić u swoich słuchaczy wiarę, aby rozumieli to, co Jezus chce im przekazać, aby nie patrzyli na Niego w sposób fizyczny. Jak mówi apostoł Paweł, teraz nie znamy Jezusa według ciała. Zapomnijmy, jak On wyglądał, jaką brodę miał, jakie ubrania nosił, ale patrzmy, co mówił i jak żył. Patrzmy, co mówił i jak żył. To, bracie i siostry, chciałem, abyśmy usłyszeli, abyśmy patrzyli na Jezusa przez pryzmat wiary, nie przez pryzmat fizycznego odbioru tego, co mówił Jezus. W fizyczny sposób nie da się zrozumieć tego, co mówił Jezus. Nie da się tego zrozumieć. Możemy się tylko i wyłącznie zgorszyć i odejść od Boga. Jezus szuka tych, którzy mu wierzą. A ci, którzy mu wierzą, nigdy nie będą łaknąć ani pragnąć. Będą mieć zaspokojeni swój duchowy głód. Głód Słowa Bożego. Niech was, bracia i siostry, Bóg błogosławi, napełni was Duchem Swoim Świętym. Skłonmy głowę i będziemy się jeszcze modlić. Chwała Ci, nasz Boże, chwała Ci, nasz Panie. Panie, dziękuję Ci za ten dzisiejszy dzień, za to, że możemy znowu słuchać Słowa Twego, Pańskiego. Możemy się budować, Panie, możemy w Twojej łasce brać ten cudowny i wspaniały dar, jakim jest Twoje Słowo. Ta duchowa, wspaniała manna, która jest życiodajna dla nas. Dziękujemy Ci, Boże, która zmienia nasze życie, która błogosławia nas, która sprawia, że żyjemy w obfitości, w pełni błogosławieni przez Ciebie. Dziękujemy Ci, nasz Boże. Dziękujemy Ci, Panie. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo, Boże, na nasze pola, abyś dał jeszcze w obfitości swój deszcz. Panie, aby już nie było przymrozków, aby to, co zasiane, nie zostało uszkodzone przez niskie temperatury, ale, Panie, spraw, aby pojawił się deszcz, aby zwilżył tą ziemię, Panie, aby ta ziemia mogła się jeszcze napić tyle, ile jej potrzeba. Aby to na polach, w ogrodach, w sadach zaczęło kwitnąć, zaczęło rosnąć. Abyśmy mieli z tego posiłek, Panie, na Twoją chwałę, w imieniu Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo też na budowę naszego nowego kościoła, Panie. Prosimy Cię, aby ten kościół powstawał, aby wzrastał, aby rósł, aby te mury pięły się w górę, Panie, aby pojawił się dach. Bo błogosław nas finansowo, Panie. Spraw, aby każde zobowiązanie, każda faktura, która jest do opłacenia, została opłacona. Abyśmy nazbierali całą kwotę, która jest potrzebna na ten dach, na zakup tego dachu, na montaż, na wszystko, co jest potrzebne. Błogosław tych pracowników, którzy tym się zajmą. Błogosław ich prywatnie i zawodowo. Daj, Panie, wszelkie umiejętności, aby mogli to wykonać. I przede wszystkim zachowaj ich od wszelkich wypadków w czasie pracy. Panie, żeby nikomu nic nie stało. Chroń ich, Boże. Chroń ich, Panie. Od wszelkich kontuzji, wszelkich jakichś tam wypadków, Panie. Tobie ich, Panie, powierzamy w imieniu Jezusa Chrystusa. Pobłogosław naszych pastorów, którzy to wszystko doglądają. I dziękujemy Ci, Panie, że Ty myślisz o naszej przyszłości i szykujesz nam wspaniałe miejsce, dużo większe, gdzie będziemy się zgromadzać w dużo większej ilości. A im nas więcej, tym większa dla Ciebie chwała będzie się wznosiła. Tobie niech będzie chwała i cześć po wieki wieków. Amen.